Jest godzina 7.48, a nawet 7.49 trwa poranek wnet 20 października. Do studia powinienem mieć takie lusterko wsteczne, bo siedzę tyłem do wejścia, ale prawdopodobnie wchodzi młody, uśmiechnięty lekarz, pan dr Krzysztof Ostaszewski, członek zarządu Porozumienia Rezydentów, czyli lekarz protestujący. Panie doktorze, mikrofon trzeba mieć dosyć blisko, przysunąć, wygodnie usiąść, bo... Czy lekarze rezydenci, młodzi lekarze, pan ma lat 29?
29, tak jest. Chociaż rocznik około 30.
Czyli za chwilę będą urodziny. W ogóle lekarze rezydenci, proszę państwa, będą obchodzić swoje trzydziestki albo obchodzą w tym roku swoje trzydziestki, bo to mniej więcej się tak składa, że to jest ten moment, kiedy człowiek ze studenta staje się lekarzem, tak? Czyli przepoczwarza się w lekarza.
No, znaczy niezupełnie. To też sprostuję przy tej okazji. My jesteśmy lekarzami. Zresztą to jest w nazwie. Lekarz. Rezydent.
Bardzo serdecznie przepraszam, bo rzeczywiście tak jest. Medycyna
skończona.
Także
nie przepoczwarzamy się, więc stosując tą analogię do biologii, to jesteśmy już formą doskonałą. Jesteśmy imago. Postacią dorosłą jesteśmy lekarzami i w tej chwili jesteśmy w trakcie specjalizacji. To są dwie różne rzeczy i bardzo często ludzie to... No jest pewna konfuzja, ja to rozumiem, nie każdy wie, jak trwają studia. Pokrótce. 18 lat człowiek zdaje maturę, 6 lat studiów, 1 rok stażu, czyli mamy co 25-26 lat. I stajemy się... Znaczy zdajemy egzamin końcowy, uzyskujemy... tytuł mamy pełne prawo wykonywania zawodu, jesteśmy lekarzami. I chciałem też zaznaczyć, że jest pewna grupa lekarzy w kraju, około 10-15%, która na tym kończy. To znaczy, tak jak ja teraz mam tytuł lekarza, to 10-15% ludzi ma 70 lat i dalej mają ten sam tytuł lekarza. Nie robią specjalizacji z różnych przyczyn. Więc ten uzyskiwanie specjalisty to jest dodatkowa kompetencja, którą my w toku swojego życia uzyskujemy. I na tym jakby to kryje się w tej nazwie rezydent, czyli lekarz w trakcie specjalizacji.
A teraz w trakcie protestu, czy po wczorajszym spotkaniu, bo rozumiem, że było spotkanie na Uniwersytecie Medycznym, czy spotkanie protestujących z przedstawicielami rządzących, czy to spotkanie zakończyło się konkluzją, czy protest lekarzy rezydentów się skończy?
To jest bardzo dobre pytanie. Chcielibyśmy, żeby się skończył i cały czas dążymy do tego.
A co stoi na przeszkodzie?
No, myślę, że na ten moment to jestem w stanie powiedzieć, że dobra strona, dobra wola ze strony rządowej.
Nie ma tej dobrej woli?
Nie widzimy jej naprawdę. Znaczy, naprawdę wierzymy, że ona jest, ale no nic, żadne fakty nie manifestują tej dobrej woli. Spotkania się odbywają, to jest już tracę rachubę, przepraszam, nie wiem, czwarte, piąte tego typu spotkanie na tym szczeblu i za każdym jednym razem spotkanie kończy się na stwierdzeniu ze strony rządowej, ktokolwiek by tam nie był na tym spotkaniu, że zakończmy protest, usiądźmy do rozmów, powołajmy kolejną komisję. Ja chciałem powiedzieć, że ten protest, który w tej chwili trwa, to jest efekt tego, że te komisje, w których zasiadaliśmy w przeciągu ostatnich 2 lat, nie przyniosły żadnego efektu.
Ale czy nie jest tak, że rząd mówi o tym, że podniesie wydatki na służbę zdrowia, pokazuje plan, do 2025 roku dojdzie do 6% PKB, w tej chwili to jest 4,4, czyli to jest bardzo, w miliardach złotych to jest bardzo duży wzrost nakładów na służbę zdrowia i może nie może więcej, czyli w czym ma się manifestować ta dobra wola poza takim pokazaniem systemowej zmiany?
Nasze postulaty, te, z którymi przychodzimy teraz i te, z którymi właściwie od 2 lat manifestujemy swoją obecność w przestrzeni publicznej, to są postulaty powtórzone, które powtarzamy, które powiedzieli obecni rządzący. Czyli dla przykładu minister Konstanty Radziwiłł w 2015 sam mówił, że te pieniądze muszą się znaleźć. Postulował to bardzo wyraźnie. I powiedział wtedy, że to jest możliwe w przeciągu 2-3 lat. Więc tak naprawdę nasz protest to nie jest jakiś wydumany pomysł, że grupa młodych lekarzy sobie pomyślała, że miejmy 6% PKB, dążmy do minimum europejskiego, tylko powtarzamy dokładnie to, co mówi obecny minister zdrowia, więc de facto mówimy sprawdzam. Dzień dobry, mamy 2017, 2 lata temu pan powiedział, że w 2 lata da się ten poziom osiągnąć. Ja wiem, że to są, bo to w zależności od tego, z jakiej perspektywy się usiądzie, z jakiej perspektywy się spojrzy, to w liczbach bezwzględnych to są szałamiające liczby, ja to sobie zdaję z tego sprawę, ale mówimy o liczbach względnych, czyli o przesunięciu tak środków, żeby, bo to jest procentowy udział. My nie mówimy o dodrukowaniu pieniędzy.
To procentowy udział w budżecie, tylko tyle, że budżet obsługuje całość państwa, tak? Te zarówno sądy, jak i wszystkie funkcje, które spełnia państwo. Także przesuwanie tych środków nie jest takie proste i może żądania są za daleko posunięte.
Polacy potrzebują tych pieniędzy teraz. Oni ich potrzebują tak naprawdę 30 lat. My Polacy, my obywatele tego kraju, potrzebujemy nakładów na ochronę zdrowia odkąd właściwie sięgam pamięcią, bo odkąd sięgam pamięcią, ochrona zdrowia jest niedofinansowana i widzi to każdy, kto musiał być niestety pacjentem zachorował. Stał w kolejce, czekał na konsultację do specjalisty, czekał w kolejce na badanie. I mamy sytuację, że nie wiem, dla przykładu jest rezonans magnetyczny. Każdy wie, że średni czas oczekiwania liczy się miesiącami. A te maszyny stoją, technicy są, lekarze, którzy opisują badania są, natomiast nie ma na przykład kontraktowania, nie ma pieniędzy na zakontraktowanie. Czyli de facto pieniądze są marnowane, bo jak się raz kupi maszynę za grube miliony złotych, to ona powinna działać 24
godziny. No tak, ale powiedział pan o zaniedbaniach, które mają 27 lat, a może dużo więcej, tak? Bo w PRL-u system służby zdrowia nie działał znakomicie, tak? To
tak,
nie
tak,
był
tak, to jest
ustrój i świat zorganizowany idealnie, tylko wręcz przeciwnie. I teraz mówią...
Tak bardziej sięgam moją pamięcią, czyli tyle, ile ja żyję.
I teraz mówi pan natychmiast, tak? Ale natychmiast nie ma. No to co zrobią lekarze rezydenci? Nie ma natychmiast.
Znaczy tak, to nie jest tak, że my tupiemy nóżką i mówimy już ma być na jutro, bo zdajemy sobie sprawę, że to jest proces. Tylko... Bądźmy poważni w rozmowie. Znaczy, odnoszę się do strony rządowej, do ministra zdrowia. Projekt, który on przedstawia, ten wzrost do 2025, tak naprawdę zakłada stagnację do 2018-2019, czyli do końca kadencji. No, nie można powiedzieć, że być może kiedyś wzrośnie za 2 kadencje, a teraz na razie to nie. No jeżeli zamanifestujmy chociaż jakąś dobrą wolę tej zmiany, czyli powiedzmy, że teraz wzrośnie niewiele, ale wzrośnie już, wzrośnie jeszcze zauważalnie w przyszłym roku, bo wtedy, no nie wiem, do końca kadencji, żeby chociaż wzrosło, tak? Bo inaczej to są takie po prostu gruszki na wierzbie, takie obiecywanie i mydlenie oczu Polakom, że owszem, to trochę tak, jakbym ja wziął kredyt i powiedział, że moje prawnuki go spłacą, tak? Ja na razie nie będę płacił, a dzieci moich dzieci będą
No dobrze,
płacić.
Ale czy w tym roku, w budżecie na rok 2018 nie zostało zapisane, że służba zdrowia dostanie więcej pieniędzy? Czy nie ma takiego zapisu w budżecie tegorocznym?
Strona rządowa chwali się, że jakby dosypała trochę pieniędzy z tej nadwyżki budżetowej, która jest. Natomiast od razu powiem, że te pieniądze, one tylko zasypią dziurę z poprzednich lat, czyli te pieniądze trafią bezpośrednio na spłatę nadwykonań z ubiegłych lat. Co to są nadwykonania? Jest szpital przyjmuje chorych, nie wiem, ktoś przyjechał z wypadku, ktoś wymaga pilnej operacji, ktoś ma podejrzenie nowotworu, trzeba szybko zdiagnozować, no to szpital jakby nie przesuwa takich chorych, nie wiem, proszę się zgłosić za 2 lata, tylko na już, tak? I koniec końców mija miesiąc, a NFZ powiedział, przepraszam, ale my możemy zakontraktować tylko 1000 operacji, państwo zrobili 1500 i nie zapłacimy za 500. I to są te nadwykonania, czyli lekarze pracują, maszyny wykonują badania, dyrektor płaci z budżetu szpitala, a nie dostaje z powrotem pieniędzy.
To proszę powiedzieć, jakie są warunki zakończenia protestu? To taki warunek, ale taki po prostu zwykły, który jest spełnialny. Jaki to jest warunek?
To znaczy pyta pan trochę o, że tak powiem, szczegóły negocjacji, czyli warunki brzegowe, co do których nie mam prerogatyw, żeby powiedzieć na antenie, to jakie się... są warunki brzegowe. Natomiast mogę powtórzyć postulat.
To nie jest polityka. To jest normalne życie, bo jeżeli są warunki brzegowe, no to wtedy wchodzimy w politykę, negocjujemy i tak dalej. Ale rozumiem, że to nie jest protest polityczny.
Więc czy jest? Nie jest to protest polityczny. Natomiast musimy... pamiętajmy, że ponosimy odpowiedzialność w tej chwili za... dużą część Polski, która zaczęła protestować. I to nie jest tak, że możemy nagle powiedzieć, no dobrze, to za słodkie obiecanki kończymy protest. Bo będziemy niepoważni w oczach ludzi, którzy nam zaufali. Więc do tego mówię o tych warunkach brzegowych. Nie dlatego, że to jest jakaś rozgrywka polityczna, tylko dlatego, że ponosimy odpowiedzialność wobec ludzi, którzy protestują. Jeszcze raz, postulat protestu. Wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 6,8% PKB w przeciągu 3 lat.
To jak rasowy polityk, jakby pan spędził w związkach zawodowych nie, 25 nie. lat, czyli zapisał się do nich, będąc w przedszkolu jeszcze.
Nie, panie redaktorze. Ja działam od 2 lat i ze związkami mam styczność minimalną. Natomiast, żeby chociaż była jakakolwiek manifestacja tej dobrej woli, czyli zmiany teraz, w trakcie tej kadencji. Nie obiecywanie czegoś, co będzie za 2 kadencje, za 3. Bo to są gruszki na wierzbie po prostu.
Powiedział pan, że to nie jest protest polityczny. Patrzę na zegarek, jest godzina 8. Dobrze, będziemy przestrzegać czasów Poranku Wnet. Do naszej rozmowy może wrócimy, a może nie. Zobaczymy, co się będzie działo po godzinie 8. Teraz jest godzina 8:01.